Nie czytam Starego Testamentu, bo tam nic innego nie robią, tylko się biją i mordują. To zdanie usłyszałem dobre 20 lat temu, ale tak bardzo wryło mi się w pamięć, że wydaje mi się, jakby było to wczoraj. Być może przyczyniło się do tego zdziwienie, jakie wywołały we mnie te słowa. Osobę, która je wypowiedziała, uważałem bowiem za głęboko religijną. Był to dla mnie tak wielki dysonans, że w tamtej chwili nie wiedziałem, co myśleć. Nie mogę niestety powiedzieć, że miałem wiedzę i umiejętności, które pozwoliłyby mi wdać się w rzeczową dyskusję na ten temat, jednak czułem, że takie podejście do Starego Testamentu jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Przede wszystkim ze szkodą dla osoby, która ma takie przekonanie. Na jej usprawiedliwienie można powiedzieć, że nie jest to opinia zupełnie pozbawiona podstaw, ani odosobniona. Być może obraz, jaki w twojej głowie maluje pierwsze 39 ksiąg Biblii, jest dość zbliżony. W końcu nie da się ukryć, że przedstawiona w nich historia ludzkości obfituje w konflikty, a przemoc była jednym z podstawowych narzędzi, jakich nasi przodkowie używali do ich rozwiązywania. Szacuje się, że w tamtych czasach od 10 do nawet 20% populacji ginęło z ręki innego człowieka. Dla porównania, obecnie jest to mniej niż 1%. Wreszcie bez wątpienia, duża część Starego Testamentu to historia starożytnego Izraela, jego wzlotów i upadków, podbojów i wojen, jakie nieustannie toczyli z okolicznymi plemionami zamieszkującymi Kanaan, ówczesnymi imperiami, czy wreszcie nierzadko ze sobą nawzajem. Patrząc z tej perspektywy, faktycznie nie trudno dojść do wniosku, że mamy do czynienia z zamierzchłą i kompletnie nieprzystającą do naszych czasów historią o dzikusach rozwiązujących wszystkie problemy pięścią i mieczem. Czy jest w takim razie w ogóle sens ją czytać? Czy my, postępowi i cywilizowani ludzie XXI wieku, możemy czegokolwiek nauczyć się ze Starego Testamentu? Na szczęście mój ówczesny rozmówca nie zniechęcił mnie wtedy do jego lektury. Stało się wręcz przeciwnie, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Tamtego dnia postanowiłem bowiem, że jeśli chcę wyrobić sobie własne zdanie, to muszę przeczytać Stary Testament w całości. A zawsze, kiedy go czytałem, miałem w pamięci tamte słowa. To pomagało mi skupić się podczas lektury na znalezieniu w tekście czegoś więcej. Czegoś, co znajduje się pod powierzchnią opisów wojen i popełnianych przez ludzi okrucieństw i ukazuje nam ponadczasowe prawdy o Bogu i o nas samych. Na pewno nie zaskoczę cię, jeśli powiem, że znalazłem. Po tych bez mała 20 latach od tamtej rozmowy mogę powiedzieć z pewnością, że Pismo Święte jako całość, a w szczególności jego pierwsza część, ukazuje całe mnóstwo problemów, które nigdy nie przestaną być aktualne. Zatem, jeśli z jakiegokolwiek powodu myślisz, że Starego Testamentu nie warto czytać, to może uda mi się dziś przekonać cię, że jest inaczej. Chciałbym zabrać cię w podróż do czasów opisanych w 42 i 43 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza. Zanim jednak przejdziemy do tekstu będącego podstawą dzisiejszego nauczania, spójrzmy na jego kontekst historyczny. Czasów opisanych w Księdze Jeremiasza z pewnością nie można nazwać złotym wiekiem Izraela. Jeremiasz zaczął swoją działalność prorocką mniej więcej w połowie panowania króla Jozjasza. Do tego czasu północne królestwo Izraela dawno przestało już istnieć, odbite i wzięte w niewolę przez Imperium Asyryjskie. Południowe królestwo Judy zdążyło natomiast być przez ten czas wasalem Asyrii, potem Egiptu, wreszcie zaś Imperium Babilońskiego. Na domiar złego panujący w Judzie królowie regularnie buntowali się przeciwko królowi babilońskiemu Nebukadnesarowi. W efekcie Jerozolima kilkukrotnie przeżywała oblężenie, zdobycie i splądrowanie, a także uprowadzenie kolejnych jej mieszkańców do niewoli. Ostatni taki najazd był jednocześnie kresem Królestwa Judy oraz rozpoczął w historii narodu żydowskiego okres niewoli babilońskiej. Ich kraina została zmieniona w babilońską prowincję, a człowiek imieniem Godoliasz stał się z nadania Nebukadnesara jej zarządcą. I nie pozostał im niestety długo. Starając się podnieść swój kraj z ekonomicznej ruiny, namawiał pozostałą w nim ludność do ciężkiej i lojalnej pracy pod panowaniem Babilończyków. I prawdopodobnie właśnie za to został zamordowany. Po tym wydarzeniu mieszkający tam Judejczycy obawiali się odwetu ze strony króla Nebukadnesara, który, jak podejrzewali, potraktuje to jako jeszcze jedną rebelię z ich strony. Ze strachu planują zatem wszyscy uciec do Egiptu, który jawił im się jako przyjazny i bezpieczny kraj. Przed wyruszeniem jednak chcą za pośrednictwem proroka Jeremiasza zasięgnąć w tej sprawie Rady Boga. W tym właśnie miejscu rozpoczyna się akcja 42 rozdziału Księgi Jeremiasza. Ponieważ cały tekst tych dwóch rozdziałów jest dość długi, będę czytał zredagowaną wersję, która pomija mniej istotne dziś dla nas fragmenty. Księga Jeremiasza, 42 rozdział. Dla upewnienia się wszyscy dowódcy wojskowi, Johanan, syn Kaeracha, Jezaniasz, syn Hoszajasza oraz cały lud, od najmniejszego do największego, przyszli do proroka Jeremiasza z następującą prośbą. Wysłuchaj nas, prosimy, i módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za całą tę resztę, bo, jak sam widzisz, z naszej wielkiej liczby niewielu nas pozostało. Niech Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i niech wypowie słowo, którego moglibyśmy się uchwycić. Dobrze, odpowiedział prorok Jeremiasz, zgodnie z waszym życzeniem będę modlił się do Pana, waszego Boga. Przekażę wam też każde słowo odpowiedzi, której wam Pan udzieli i niczego nie ujmę. Przyznacie, że zaczyna się to dość obiecująco. Do resztki narodu wybranego wreszcie chyba dotarło położenie, w jakim się znajdują. A jest to położenie dramatyczne. I wreszcie zaczynają szukać Bożego Słowa. Ba, chcą się go uchwycić. Świetnie. W tamtych czasach nie było znane jeszcze powiedzenie lepiej późno niż wcale, ale jak widać pasowałoby ono do tej sytuacji znakomicie. Nie jest to zresztą pierwszy, ani też ostatni w historii przypadek, gdzie nieszczęścia i ekstremalnie trudna sytuacja popychają ludzi w stronę Boga. Z jakiegoś powodu jest tak, że choć uważamy spokojne i dostatnie i bezpieczne życie za błogosławieństwo od Boga, to często okazuje się, że nie jesteśmy na nie gotowi. Wtedy staje się ono przekleństwem dla naszego życia duchowego. Bez prób i nieszczęść nasza relacja z Bogiem staje się poważnie zagrożona i albo karłowacieje i stopniowo zanika, albo wręcz nigdy nie ma szansy się pojawić. Kiedy bez większych trudności płyniemy przez życie, często pojawia się myśl, że jesteśmy panami własnego losu. Dopiero, kiedy nasze życie wywraca się do góry nogami i odkrywamy, jak mało tak naprawdę jest pod naszą kontrolą, przypominamy sobie o Bogu, który obiecuje, że ma pod swoją kontrolą wszystko. Dlaczego tak się dzieje? To temat na zupełnie inną, fascynującą dyskusję. Według mnie może to być poszlaka wskazująca na to, że gdzieś głęboko we wnętrzu człowieka jest puste miejsce, które wypełnić może tylko Bóg. Niezależnie od tego, czy uważasz się za osobę wierzącą, czy też nie chcesz mieć z Bogiem nic wspólnego, tkwi w nas wszystkich swego rodzaju odcisk jego palca, który daje o sobie znać w odpowiednich okolicznościach. Izraelici w swoim rozwoju duchowym cofnęli się tak bardzo, jak tylko się dało. W zasadzie na sam początek. Mówiąc do Jeremiasza o Bogu, dwukrotnie używają hebrajskiego słowa Elohecha, oznaczającego Twój Bóg. Nie mówią o nim Eloheinu, co oznaczałoby nasz Bóg. Zauważcie natomiast, że Jeremiasz mimo wszystko odpowiada: będę modlił się do Pana, waszego Boga, Eloheichem. Tak jakby chciał im przypomnieć, że choć oni zapomnieli o Bogu do tego stopnia, że jedynie ogromne nieszczęście, jakie właśnie ich spotkało, było w stanie wyrwać ich z duchowego marazmu, to Bóg mimo wszystko nigdy nie zapomniał o nich. Wtedy oświadczyli: niech Pan będzie nam świadkiem, prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z każdym słowem, które przekaże dla nas Pan, Twój Bóg. Czy będzie nam się to podobało, czy nie, posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego sami przecież Cię posyłamy. Chcemy bowiem, by dzięki posłuszeństwu głosowi Pana, naszego Boga, darzył On nas powodzeniem. Brzmi sensownie, prawda? Wygląda na to, że Izraelici wreszcie zaczęli myśleć i zachowywać się rozsądnie. Trafnie zauważają, że przecież to oni sami proszą Jeremiasza o pomoc. Więc jak najbardziej postąpią zgodnie z odpowiedzią, jaką od niego otrzymają. W innym wypadku byłoby to zachowanie pozbawione logiki. Co więcej, w tym fragmencie po raz pierwszy zaczynają nazywać Jahwe swoim Bogiem. Oraz, jak wydaje się, są świadomi tego, że odpowiedź, jaką otrzymają, może im się nie spodobać. Czytajmy dalej. Po upływie 10 dni Pan przemówił do Jeremiasza. Wtedy prorok wezwał Johanana, syna Kaeracha, i pozostałych dowódców wojskowych skupionych wokół niego oraz cały lud, od najmniejszego do największego, i oznajmił: tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedłożył mu waszą prośbę. Jeśli osiądziecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was, a nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyrwę. Bo smuci mnie to nieszczęście, które musiałem wam zesłać. Nie bójcie się króla Babilonu, przed którego obliczem tak drżycie. Nie bójcie się go, oświadcza Pan, ponieważ ja jestem z wami po to, by wybawić i wyrwać was z jego ręki. Ale jeśli powiecie: nie osiądziemy w tej ziemi, nie posłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Jeśli powiecie: nie, jednak pójdziemy do Egiptu. Tam już nie będziemy oglądać wojny, słuchać dźwięków rogu, ani łaknąć chleba. Tam się osiedlimy. To posłuchajcie słowa Pana, reszto Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeśli rzeczywiście postanowicie iść do Egiptu, mieszkać tam jako cudzoziemcy, to miecz, którego tak się boicie, dosięgnie was tam, w Egipcie. I głód, przed którym tak drżycie, tam do was przylgnie, w Egipcie. Tam też pomrzecie. To oznajmia wam Pan, reszto Judy. Nie idźcie do Egiptu. Zapamiętajcie, co mówię. Dziś was przed tym przestrzegam. Jeśli nie posłuchacie, popełnicie błąd i zapłacicie za to życiem. A przecież sami wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, prosząc: módl się za nami do Pana, naszego Boga, i przekaż nam dokładnie to, co powie ci Pan, nasz Bóg, a zgodnie z tym postąpimy. Ups. W naszej historii zaczynają pobrzmiewać pierwsze fałszywe nuty. Co rzuca się tu w oczy, to fakt, że Jeremiasz aż dwukrotnie podkreśla, że to oni sami posłali go do Jahwe z prośbą o radę i przypomina im przy tym ich własne słowa. Odpowiedź Boga przekazana przez proroka jest dość długa, ale całkowicie jednoznaczna. Mają, pomimo strachu przed Babilończykami, pozostać w swojej ziemi. Bóg zaś obiecuje im ochronę przed gniewem króla Babilonu. W zamian oczekuje od nich tylko jednego – zaufania mu. Czy oczekiwał zbyt wiele? Popatrzmy na dalszą część, w rozdziale 43. Gdy Jeremiasz skończył wypowiadać do całego ludu wszystkie słowa Pana, ich Boga, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, Azariasz, syn Hoszajasza, Johanan, syn Kaeracha, i wszyscy inni, pewni siebie ludzie, zawołali do Jeremiasza: wygadujesz kłamstwa. To nie Pan, nasz Bóg, posłał cię, by nam powiedzieć, że nie mamy iść do Egiptu, aby się tam zatrzymać. To Baruch, syn Neriasza. On podburza cię przeciwko nam. On chce nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas wybito lub uprowadzono do Babilonu. I tak Johanan, syn Kareacha, wraz z pozostałymi dowódcami wojskowymi oraz całym ludem nie posłuchali głosu Pana. Postanowili nie zostawać w ziemi judzkiej. Co prawda, nie prowadzę takiego rankingu, ale gdyby ktoś poprosił mnie, żebym wskazał w Biblii fragmenty, które powodują u mnie największy opad szczęki, to myślę, że z pewnością powyższa historia trafiłaby do pierwszej trójki. Kontrast między postawą ludzi w rozdziale 42 a 43 jest tak wielki, że aż trudny do zrozumienia. Jak to możliwe, że historia, która zaczęła się całkiem obiecująco, skończyła się aż tak kompletną katastrofą? Jednak zanim rzucimy się w wir krytyki, należałoby jednak najpierw pochwalić tych ludzi za to, że w ogóle przyszła im do głowy chęć poznania woli Boga. Współczesny im Jeremiasz był prorokiem z rodu kapłańskiego, do którego Pan nieprzerwanie kierował swoje słowo przez około 40 lat. Ludzie ci widzieli lub przynajmniej słyszeli o tym, że proroctwa Jeremiasza się spełniają. Mieli więc do dyspozycji całkiem niezłe źródło. A my? Również możemy i powinniśmy poznawać wolę Boga. Nie mamy, co prawda, dostępu do żadnego proroka, ale mamy coś jeszcze lepszego. Biblię zawierającą Jego Słowo, zebrane nie z 40, ale z 4000 lat. Mając tym samym o wiele szerszą perspektywę, nie mamy jednocześnie wymówki, by tej woli nie szukać. Wróćmy jednak do tekstu i spróbujmy zrozumieć, co się tu właściwie stało. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca mi się w oczy, jest ta niezachwiana pewność, z jaką ludzie przybyli do proroka i twierdzą, że czy będzie nam się to podobało, czy nie, posłuchamy głosu Pana. Nie mamy pewności co do tego, czy mówili wtedy prawdę, czy kłamali. Spróbujmy zatem szybko przeanalizować oba warianty. Istnieje możliwość, że ludzie ci naprawdę szczerze wierzyli w swoje słowa. Taki słomiany zapał nie byłby niczym niezwykłym czy niespotykanym w historii. Choćby przyszło mi wraz z tobą umrzeć, zarzekał się Piotr, na pewno się ciebie nie wyprę. Podobne zapewnienia padały ze strony pozostałych uczniów. Tak opisał tę scenę ewangelista Mateusz. Wszyscy wiemy jednak, że gdy przyszło do czasu próby, te szumne deklaracje okazały się nie mieć pokrycia. Już król Salomon kilkaset lat wcześniej zauważył, że pycha chodzi przed upadkiem. I myślę, że historia z księgi Jeremiasza mogłaby być doskonałą ilustracją dla tego przysłowia. Taki sam upadek grozi nam, jeśli nasze życie duchowe nie będzie cechowała pokora. Pycha w wymiarze duchowym przede wszystkim objawia się przekonaniem, że jesteśmy w stanie sami uporać się ze swoimi słabościami i grzechami. Czujemy się zbyt pewnie i zaczynamy polegać na własnych siłach, zamiast prosić o nie Ducha Świętego. Myślę, że dla tych z nas, którzy jak Piotr chodzą za Jezusem już jakiś czas, jest to całkiem realne zagrożenie. Niestety istnieje też drugie wytłumaczenie, moim zdaniem bardziej prawdopodobne. Słowa wypowiedziane przed Jeremiaszem były tylko pozą, czy też mówiąc dosadniej, kłamstwem. Jeśli tak było, to zastanawiam się, kogo próbowali w ten sposób oszukać. Jeremiasza? Boga? Czy też może samych siebie? Naturalnie Boga oszukać nie mieli najmniejszych szans. Jeremiasza, jako że był jego prorokiem, na dłuższą metę też nie i musieli być tego świadomi. Bez wątpienia ufali jego prorockim zdolnościom Inaczej nie przyszliby do niego z prośbą o objawienie im woli Boga. Może więc faktycznie to samych siebie usiłowali przekonać, że są gotowi podążyć za jego słowem. Być może sądzili, że jeśli będą mówić to wystarczająco często albo wystarczająco głośno, to jakoś stanie się to prawdą. Niestety, oszukiwanie samych siebie zwykle kończy się bardzo źle. Doświadczenie życiowe podpowiada nam, że jest to prawdą w każdej, nawet najbardziej błahej sprawie. Tym bardziej więc ma zastosowanie do naszych relacji z Bogiem. Lepiej zmierzyć się z prawdą, niż żyć złudzeniem. Niewygodną prawdą, z jaką być może nie chcieli zmierzyć się ludzie w kraju Judy, był fakt, że zwyczajnie nie byli gotowi, żeby zaufać Bogu. I nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby dojść do wniosku, że to samo może z łatwością spotkać mnie i ciebie. Za taką interpretacją ich postawy przemawia jeszcze jeden szczegół, któremu do tej pory się nie przyjrzeliśmy. Dlaczego Bóg kazał ludziom czekać na odpowiedź aż 10 dni? Czy był akurat zajęty ważniejszymi sprawami i Jeremiasz musiał stanąć w kolejce? Czy może Bóg chciał pokazać ludziom, że jest od nich ważniejszy, tak jak czasem my robimy to sobie nawzajem? No oczywiście, że nie. Jest tylko jedno możliwe wytłumaczenie. Ten czas nie był potrzebny Bogu, tylko samym pytającym. Do czego? Ciężko powiedzieć. Tak samo jak nie zawsze wiem, czemu Bóg zwleka z odpowiedzią na moje modlitwy. Być może właśnie daje mi czas potrzebny do tego, bym coś zrozumiał. Nie jeden raz już zdarzyło mi się cieszyć, że jakaś moja konkretna modlitwa nie została wysłuchana, tak jak wtedy tego chciałem. Zrozumienie zaś często przychodziło nie po 10 dniach, tylko nawet po kilku latach. Zatem, gdybym miał zgadywać, to w przypadku ludzi z dzisiejszej historii Bóg chciał dać im czas i szansę na to, żeby przemyśleli postawę swojego serca. Dostrzegli, że sposób oczywisty brak im pokory i szczerości. Ten czas był im dany na zastanowienie się, czy naprawdę są przygotowani usłyszeć odpowiedź i czy ich pytanie do Pana Boga w ogóle jest pytaniem? Tato, pójdziemy dziś na spacer? Czy możemy pooglądać dziś piosenki? Pobawisz się z nami? To przykłady pytań, jakie regularnie zadają mi moje dwie córki. Rzecz w tym, że te pytania tak naprawdę nie są pytaniami. Mają co prawda formę pytającą, ale gdyby chcieć wydobyć ich prawdziwy sens, to powinny one brzmieć jakoś tak. Tato, chcemy iść na spacer. Chcemy pooglądać dziś piosenki. Oraz chcemy, żebyś się z nami pobawił. Tutaj wreszcie dochodzimy do sedna problemu przedstawionego w tej historii. Ci ludzie udawali, że chcą zapytać Boga o jego zdanie, podczas gdy jedynie czego tak naprawdę chcieli, to usłyszeć od niego odpowiedź, którą wcześniej sami sobie wymyślili. Słowa, które wypowiadają: niech Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść. Gdyby chcieli być uczciwi, powinny raczej brzmieć tak. My mamy plan i niech Pan Twój Bóg powie nam, że jest on dobry. Po czym możemy poznać, że tak właśnie było? Po tym samym, co w wypadku udawanych pytań, jakie czasem zadają dzieci. Po ich reakcji, gdy odpowiedź jest inna od oczekiwanej. Co robią zawiedzione odpowiedzią dzieci? Zależnie od wieku. Zaczynają marudzić, wpadają w histerię, być może w złości wybiegają do swojego pokoju, trzaskając drzwiami. Generalnie widać jak na dłoni, że są niezadowolone. I dokładnie tak samo postępują Izraelici. Wpadają w złość i zaczynają krzyczeć. Zarzucają Jeremiaszowi kłamstwo, a to chyba jedna z najcięższych zniewag, jaką można było skierować wobec proroka. Posądzają go nawet o współudział w jakimś wyimaginowanym spisku, mającym na celu ich zgubę. A potem buntują się i robią to, co chcieli zrobić od samego początku. O ile dzieciom w sytuacji, kiedy chodzi o obejrzenie kolejnego odcinka bajki, można takie zachowanie wybaczyć, to jest ono absolutnie niedopuszczalne w relacjach z naszym Stwórcą. A mimo to wszystkim nam zdarza się tak właśnie robić. Przychodzimy do Boga z pytaniem, mając już przyszykowaną odpowiedź, jakiej chcielibyśmy, żeby nam udzielił. Tylko nie zrozumcie mnie źle. Problem nie polega na tym, że zadając Bogu pytanie, na przykład co do tego, jak mamy postąpić, przychodzimy z jakimś naszym własnym pomysłem na rozwiązanie danej sytuacji. To jest całkowicie naturalne i dobre. Nie po to Bóg obdarzył nas rozumem, żeby teraz zakazać nam go używać. Prawdziwy problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy Bóg udziela nam innej odpowiedzi, a my nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Na koniec pozostaje nam tylko jeszcze jedno pytanie. Po co? Dlaczego ludzie w ogóle szli do Jeremiasza pytać o cokolwiek, skoro najwyraźniej i tak od początku planowali zrobić po swojemu? Dlaczego nie spakowali swojego dobytku i po prostu nie udali się w drogę? I wreszcie, dlaczego my sami czasami zadajemy Panu Bogu pytania, które tak naprawdę wcale nie są pytaniami? Odpowiedzi na to może być oczywiście wiele. Moje przypuszczenie jest jednak takie, że Judejczycy chcieli przez swoje pytanie potraktować Boga jak narzędzie do poprawy swojej samooceny bądź swojego wizerunku w oczach innych ludzi. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie, że Bóg odpowiedział: tak, uciekajcie do Egiptu. W tej sytuacji ludzie ci nie dość, że zrobiliby dokładnie to, co i tak planowali zrobić, ale też mogliby mówić sobie i innym: patrzcie, jacy jesteśmy bogobojni i sprawiedliwi, wykonujemy co do joty wolę Boga. Byłoby to ohydne i odrażające kłamstwo, na które Bóg nie mógł pozwolić. Droga siostro i drogi bracie w Panu, usilnie cię namawiam, badaj swoje nastawienie i swoją motywację za każdym razem, kiedy szukasz woli Panu. Pilnuj się, by nigdy nie traktować Boga instrumentalnie, bo moim zdaniem to dużo gorsze, niż nie szukać Jego woli wcale. A zatem, czego mogliśmy dziś nauczyć się, przyglądając się historii z Księgi Jeremiasza? Nie wiem jak ciebie, ale mnie szczerze zaskoczyła ilość praktycznych wniosków, jakie kryją się za tym z pozoru prostym tekstem. Po pierwsze, myślę, że Bóg przez tę historię chce mocno zachęcić nas do szukania Jego woli. Jasno widać tu, że może objawić nam ją nawet wtedy, kiedy jesteśmy od Niego tak bardzo daleko, że nawet nie chcemy nazwać Go naszym Bogiem. Nawet wtedy, kiedy motywacje ludzi są złe, a chęć poznania Jego woli nieszczera, On i tak kocha nas tak bardzo, że jest gotowy nam odpowiedzieć. Gdzie i jak możemy szukać Jego woli? W naszym wypadku przede wszystkim mamy do dyspozycji Jego Słowo, spisane w księgach Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, ale także indywidualną rozmowę z Nim w modlitwie. Po drugie, pamiętajmy, że tak samo jak Bóg kazał Izraelitom czekać na odpowiedź 10 dni, tak samo i nam może nie udzielić odpowiedzi od razu. Niezbędna może okazać się cierpliwość. Jeśli jej nie masz, to tym bardziej bądź świadom tego, że Bóg bardzo lubi wykorzystywać takie okazje, żeby nauczyć nas właśnie tego, czego najbardziej nam brak. I teraz najważniejszy wniosek. Aby szukanie Bożej woli miało sens, równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest to, co zrobimy, kiedy już ją poznamy. Potrzebne są do tego pokora i szczerość, których zabrakło Izraelitom. Zadawaj sobie pytanie, czy pytam Boga, bo naprawdę chcę usłyszeć Jego głos, czy raczej potwierdzenie moich własnych planów. Zanim zaczniesz szukać, upewnij się, że jesteś gotów na to, że usłyszysz inną odpowiedź, niż byś chciał. Czy jest to łatwe? Oczywiście, że nie. Myślę nawet, że bez pomocy Ducha Świętego jest to wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Najlepsza rada? Kiedy prosisz Boga, by pokazał ci swoją wolę, jednocześnie módl się, aby pomógł ci ją zaakceptować. Amen.